Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Rząd przyjął projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci tzw. 13. emerytury dla każdego seniora to jeden z punktów tzw. nowej piątki PiSu.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program Emerytura Plus to wyraz wdzięczności wobec poprzednich pokoleń. Podkreślił, że program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat.
To jest pewien wyraz ogromnej wdzięczności. To nie jest żaden, jak to niektórzy mówią, głównie nasi konkurenci polityczni, prezent. To ja tego absolutnie tak nie nazywam i nie zgadzam się tego tak nazywać. To jest, drodzy Państwo, coś, co emerytom ma poprawić chociaż trochę wasz los. To Państwo budowaliście Polskę, odbudowywaliście ją po II wojnie światowej, potem przez trudne lata PRL-u.
Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że projekt przyjęty przez rząd różni się od tego, który został zaprezentowany wcześniej.
Pierwotnie prezentując ten projekt, mówiłam o tym, że może być spokojna ta grupa, która otrzymuje świadczenie wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej czy dodatki mieszkaniowe, bo ten dodatek, ta dodatkowa emerytura nie będzie liczona do dochodu. I ta grupa została też poszerzona o te osoby, które korzystają z funduszu alimentacyjnego, które wykorzystują ulgę rehabilitacyjną, bądź nie będzie to wliczone do przychodu przy rencie socjalnej.
Świadczenie Emerytura Plus wyniesie 1100 zł brutto. Do jego otrzymania uprawnionych jest 9 800 000 osób. Z budżetu państwa na ten cel ma być przeznaczone 10 800 000 zł.
Wtorek był kolejnym dniem prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT.
Zeznania złożył były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Jerzy Martini.
Świadek to doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT. Taką funkcję pełnił jako członek Rady. Martini, pytany o ocenę wprowadzenia instrumentu tzw. odpowiedzialności solidarnej z kaucją, powiedział, że było to dobre rozwiązanie, ponieważ zniechęcało przedsiębiorców do współpracy z oszustami. Zaznaczył, że jego zdaniem błędem było wprowadzenie tzw. rejestru zaufanego przedsiębiorcy, ponieważ często wpisywali się tam oszuści myślący o zbudowaniu karuzeli finansowej. Świadek wskazał też na pewne braki w funkcjonowaniu resortu.
Stwierdził pan, że przedsiębiorcy nie mieli tej wiedzy, przykład o solidarnej odpowiedzialności. Znał pan jakieś działania ze strony ministerstwa, które by taką akcję uświadamiającą, propagującą tego rodzaju rozwiązania prowadziło?
Nie, no właśnie to był problem, że dopiero jak zobaczymy pewne takie alerty dla podatników, no zaczęły pojawiać się już tam, nie wiem, w 2016-17. I bardzo szkoda, że takich oficjalnych ostrzeżeń administracja nie publikowała wcześniej, mimo że ta świadomość tych nieprawidłowości była dużo większa.
W środę przed komisją ma stanąć Anna Cyrańska, była zastępczyni dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Resortu Finansów. Komisja bada lata 2007-2015. Według szacunków Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił w tym okresie około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznych reprywatyzacji uchyliła decyzję zwrotową kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 46A oraz orzekła o nieważności zwrotu nieruchomości przy ulicy Rakowieckiej 33.
O postanowieniach komisji poinformował jej przewodniczący Patryk Jaki. Jak podkreślił, w obu przypadkach doszło do naruszenia prawa.
Przy reprywatyzacji Mokotowskiej 46A między innymi nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości. W sprawie Rakowieckiej 33 decyzja zwrotowa została skierowana do osoby, która nie była stroną w sprawie.
Komisja weryfikacyjna przyznała też odszkodowania dla lokatorów 5 kamienic. Łączna ich kwota sięga ponad 483 tysięcy złotych, podał Patryk Jaki.
Komisja przyznała tytułem odszkodowania od miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ulicy Nakowskiego 16. oczywiście, czyli odszkodowanie i zadośćuczynienia. Łączna kwota przyznanych dzisiaj odszkodowań to jest 4000 zł, łączna kwota przyznanych zadośćuczynień 110 tysięcy zł. Następnie ulica Schregera 72, komisja przyznała zadośćuczynienia w wysokości 40 tysięcy zł. Ulica Poznańska 14, komisja przyznała odszkodowania w wysokości 4150 zł i zadośćuczynienia w wysokości 170 tysięcy zł. Przy ulicy Marszałkowskiej 43 komisja rozpatrzyła 3 wnioski i przyznała razem 224 873 zł 38 groszy tytułem odszkodowań. Przy ulicy Jagiellońskiej komisja przyznała łącznie odszkodowań i zadośćuczynień na kwotę 130 tysięcy zł.
Komisja weryfikacyjna działa od czerwca 2017 roku, bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
Para prezydencka podsumowała trzecią edycję akcji Pomoc Polakom na Wschodzie. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Z Polakami mieszkającymi na Wschodzie spotkali się prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Niektórzy pokonali nawet ponad 1000 kilometrów.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że obok przekazania darów materialnych, akcja ma na celu podtrzymanie więzi z naszymi rodakami.
Większość z tych 22 ton różnego rodzaju rzeczy, jakie zostały zawiezione na Wschód, to nie były dary, to były po prostu prezenty. Prezenty zwyczajowe, bo tak naprawdę to w większości nie o pomoc chodzi, tylko tak naprawdę w większości chodzi o to, żeby się spotkać, o to, żeby być razem, o to, żeby uścisnąć rękę i o to, żeby było to poczucie, że z jednej strony są nasi rodacy gdzieś daleko poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony także, żeby oni czuli, że jest Polska i że Polska o nich pamięta. I to jest coś niezwykle ważnego i to jest właśnie chyba najmocniejszy znak tej solidarności.
Prezydent Andrzej Duda chciałby, aby akcja pomocy Polakom na Wschodzie trwała. W 2018 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej zorganizowała 6 wyjazdów z darami dla Polaków mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie.
Troje nauczycieli z Oświatowej Solidarności głoduje od poniedziałku w siedzibie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. W budynku trwa też akcja okupacyjna z udziałem kilkunastu osób.
Nauczycielska Solidarność domaga się m.in. skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń od 2019 roku o 15%, a od 2020 roku o kolejne 15%.
Protestujący deklarują, że głodówka, podobnie jak cały protest, potrwa, dopóki rząd nie podejmie decyzji poprawiających sytuację w oświacie.
Szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa tłumaczył na antenie Radia Maryja, że protest będzie racjonalny do 5 kwietnia.
Bo jeżeli do tego momentu nic się nie zadzieje pozytywnego, w sensie dla nauczycieli, to prawdopodobnie tutaj już żadna siła nie powstrzyma protestu. Ważnym dniem będzie 28 marzec. Wtedy się dowiemy, jak rząd się ustosunkował do postulatów Krajowego Sztabu Protestacyjnego.
W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie.
Po spotkaniu wicepremier Beata Szydło poinformowała, że zwróciła się do strony związkowej, by doprecyzowała oczekiwania i by centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska.
Zapowiedziała, że strony wrócą do rozmów 1 kwietnia. Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych we wspólnym piśmie do wicepremier Beaty Szydło podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych.
Samorząd wolny od ideologii LGBT to tytuł deklaracji, za pomocą której radni regionu lubelskiego chcą obronić rodziny i dzieci przed homopropagandą. Dokument spotkał się już z aprobatą kilku samorządów gminnych i powiatowych na Lubelszczyźnie.
Deklaracja, jak podaje nasz dziennik, powstała z inicjatywy radnych Lubelszczyzny. Jej celem jest uniemożliwienie wchodzenia drogą samorządową ideologii gender.
Samorządy, które ją przyjmą, tym samym nie będą się godziły m.in. na wprowadzanie do szkół deprawatorów, których celem jest seksualizacja dzieci.
Samorząd, jak zapisano w dokumencie, ma stać na straży prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców, a ci, jak wskazują radni regionu, sami zwracali się do nich o podjęcie takich działań ochronnych.
Profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, mówi, że to pewnego rodzaju manifest radnych zaniepokojonych tym, co dzieje się w stolicy i świadectwo tego, jak powinna wyglądać polityka zgodna z zasadami moralnymi.
wraz z tym niepokojem, który towarzyszy rodzicom i to zatacza coraz większe kręgi, przekłada się też na samorządy, więc jeśli Rafał Trzaskowski składa deklarację LGBT, to są takie samorządy i tacy samorządowcy, którzy widzą swoje miejsce, prawda, swoją wspólnotę wolną od tej ideologii. Taka deklaracja, ona w dużym stopniu też ma wymiar taki społeczny, w odniesieniu do tego rodzice mogą się czuć spokojni, że od władz samorządowych nic nie grozi, że samorządy nie będą do szkół wprowadzać niczego, co by było sprzeczne z etyką i z ich wolą.
W środę nad deklaracją będzie debatowała Rada Miasta Ostrów Lubelski. Taki punkt pojawi się też w czwartek na sesji Rady Miasta Lublin.
Stanowisko w tej sprawie aprobują też m.in. radni z Urzędowa. Na kwietniowej sesji zajmie się nim także Rada Powiatu w Puławach, a samorządowcy, którzy wyszli z inicjatywą, zachęcają do niej też inne samorządy.
Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po raz 12 pielgrzymowała na Jasną Górę.
Centralnym punktem spotkania przed cudownym obrazem była msza święta. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Kierując słowo do pielgrzymów, mówił o roli prawdy i wiary w obliczu współczesnych zagrożeń.
W czasach niezwykłego zamętu, nie tylko pojęć, ale w ogóle umysłów ludzkich i serc. Jako chrześcijanie, czyli dzięki wierze, nie jesteśmy już niewolnikami natury, lecz zostaliśmy usynowieni, zostaliśmy dziećmi Boga, które mogą wołać do Boga Abba, Ojcze. W dzisiejszych czasach, które są terenem bezpardonowej walki cywilizacji śmierci, użycia i pogardy dla racjonalności z cywilizacją życia, miłości i rozumu, potrzeba nam mobilizacji w komplementarności wiary i rozumu.
Pod koniec mszy świętej głos zabrał rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Jak co roku przychodzimy do Matki, Ty masz serce, popatrz w nasze serca. Ukształtuj je na wzór Twojego i Jezusowego serca. Przychodzimy do Ciebie, Królowo. Chcemy być Twoimi rycerzami w dzisiejszym świecie. Ukształtuj w nas cnoty rycerskie, cnoty potrzebne w dzisiejszym świecie.
Modlitewnemu spotkaniu przed tronem Jasnogórskiej Pani towarzyszyło hasło Duch Święty daje życie. Wśród intencji, z jakimi studenci udali się na Jasną Górę, znalazła się prawna ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Ta pielgrzymka jest takim naszym wspólnym zadaniem i wezwaniem też nas wszystkich do tego, żeby pokazać ludziom, jak ważne jest życie.
Każdy przyjechał tu z własnymi intencjami, oczywiście za ojczyznę. Za ochronę życia.
Jasna Góra jest o tyle ważnym miejscem dla Polski, dla Polaków, że samo przebywanie przed obrazem naszej królowej pozostawi w człowieku trwałe owoce, które być może zaowocują dopiero za jakiś czas, ale z pewnością zaowocują.
Przyjechałam tutaj do Częstochowy, żeby za wstawiennictwem naszej matki podziękować za każdy dar życia i o to, żeby miała po prostu w opiece każde dzieciątko i każdą matkę, która spodziewa się dziecka.
Od Maryi uczymy się kochać życie, mówił ojciec doktor Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Tutaj w Częstochowie na Jasnej Górze, tu jest tak naprawdę Narodowa Szkoła Maryjna. Od Maryi uczymy się właśnie kochać życie od Maryi, uczymy się też życie szanować. I co też jest ważne, żeby nauczyć się od Maryi, zobaczyć to życie w całej tej pełni, zobaczyć człowieka w całej jego prawdzie, jako tego, który został przez Boga Stwórcę dany na tej ziemi i którego obowiązkiem, zadaniem, misją specjalną jest właśnie, by o tym życiu świadczyć, by to życie Boże rozwijać.
Studenci WSKSiM, którzy przybyli na Jasną Górę, mieli też okazję zapoznania się z historią Narodowego Maryjnego Sanktuarium. Coroczne pielgrzymowanie zakończyła Droga Krzyżowa w Kaplicy Różańcowej.
A transmisję z Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Decyzją Ojca Świętego Franciszka ksiądz dr Tymon Tytus Chmielecki został mianowany nuncjuszem apostolskim w Gwinei i Mali, jednocześnie otrzymał godność arcybiskupa.
Ksiądz dr habilitowany Tymon Tytus Chmielecki urodził się 29 listopada w 1956 roku w Toruniu. Święcenie kapłańskie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II.
W latach 90. rozpoczął służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w watykańskich przedstawicielstwach, m.in. w Gruzji, Austrii czy na Ukrainie. W ostatnich latach ksiądz doktor był pracownikiem sekcji do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.
Parlament Europejski w Strasburgu poparł bez poprawek unijną dyrektywę o prawach autorskich, tak zwane Acta II. Oznacza to, że przegłosowane zostały jej kontrowersyjne artykuły 11 i 13.
Pierwszy z nich dotyczy tak zwanych praw pokrewnych dla wydawców prasowych, a drugi wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich.
Artykuł 11, określany przez przeciwników jako podatek od linków, odnosi się do tego, jakie elementy artykułu dziennikarskiego mogą być publikowane przez agregatory treści bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych.
Przeciwnicy regulacji podnoszą, że przepisy mogą ograniczać wolność słowa w internecie i prowadzą do cenzury. Europosłowie PiS-u konsekwentnie głosowali przeciwko tej dyrektywie. Uzasadniał to na konferencji eurodeputowany PiS profesor Ryszard Legutko.
Z bardzo prostego powodu, że ona faworyzuje gigantów medialnych, natomiast jest zwrócona przeciw milionom użytkowników, jak również przeciw całej szerokiej rzeszy nadawców i twórców średnich i mniej liczących się na rynku. Ta dyrektywa jest i przede wszystkim służy interesom wielkim, jest wymierzona przeciw średnim i przeciw małym. Dlatego byliśmy od samego początku przeciw.
Jeśli chodzi o europosłów z Platformy Obywatelskiej, część z nich wstrzymała się od głosu, a większość poparła kontrowersyjne zapisy dyrektywy. Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym wzbudza sporo emocji w niektórych państwach Unii Europejskiej.
Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg nie poparły wypracowanego porozumienia w Radzie Unijnej, zwłaszcza w sprawie artykułów 11 i 13.
To były wiadomości w Radiu Maryja.